czysta miłość Boga, a nasze zachowania miłościopodobne. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz, ksiądz katolicki, doktor teologii pastoralnej, rekolekcjonista, kaznodzieja, duszpasterz parlamentarzystów polskich, autor książek o tematyce religijnej. Konferencja Czysta miłość Boga, a nasze zachowania miłościopodobne, źródło www.piotr.pl.
Dzięki serdecznie za zaproszenie do Świętej Lipki. Przechodzimy od razu do tematu. Ojcowie jezuici wlepili mi najtrudniejszy temat. Kiedyś, jeszcze jak była Akademia Teologii Katolickiej, prowadzono badania socjologiczne, co się młodzieży podoba na kazaniach. I ciekawa rzecz, że 60% odpowiadało, że podobają się tematy dotyczące człowieka. Jakieś tam przeludnienie, płodność, seks, no te wszystkie ludzkie sprawy. 30% mówiło, że podobają się sprawy bosko-ludzkie, modlitwa, ja i Pan Bóg na modlitwie, powołanie, Bóg mnie powołuje, a tylko bodajże 7% powiedziało, że na kazaniach interesuje mnie Pan Bóg i osoba Pana Boga. I nigdy nie zapomnę wypowiedzi, tutaj cytowano niektóre przykładowe wypowiedzi jednego młodego chłopaka, który powiedział, przepraszam, cytuję dosłownie, jak to jest kurde, że jak się mówi o sprawach ludzkich w kościele, to jest ciekawe, a jak się zaczyna mówić o Bogu, to jest nudne. I to jest prawda, ja to widzę nieraz z zambony, że jak mówię, proszę Państwa, aborcja, jedna matka tutaj córkę wyrzuciła z domu, ojciec leżał pijany, wszyscy słuchają, a mówię, bo właśnie Bóg w swoim odwiecznym zamyśle opatrzności przejawia i od razu mamy patrzenie po suficie, oglądanie ostatnich efektów manicure, kontrola wyczyszczenia butów przed mszą świętą. Dlaczego Pan Bóg jest takim trudnym tematem? No to zaraz spróbujemy powiedzieć. Darmowa miłość Pana Boga, że On nas umiłował. Kochani, są na świecie jedno, czy w zasadzie dwa takie pytania, na które nie ma odpowiedzi. Nie to, że my nie znamy odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi, bo są pytania, na które ludzkość nie zna odpowiedzi, ale może się kiedyś dowie. Są pytania, na które się odpowiedź znajdziemy po tamtej stronie życia. Natomiast są dwa pytania, na które nie istnieje w ogóle odpowiedź. I to jest pytanie, pierwsze to jest, dlaczego jest Bóg? To pytanie nie ma odpowiedzi. Po prostu Bóg jest. A dlaczego? A drugie pytanie, a dlaczego Bóg jest taki, jaki jest? Dlaczego Bóg, jak mówi święty Jan, jest miłością? Nie ma odpowiedzi. Po prostu jest miłością. To jest, Bóg jest jedynym bytem bez przyczyny. Przed Nim nie ma nic w porządku ani chronologicznym, zresztą On jest poza czasem, ani przyczynowym, ani jakimkolwiek innym. I Bóg jest tajemnicą. My za mało o tym mówimy. My tak często żonglujemy pojęciami, Bóg mi powiedział, rozmawiałem z Bogiem, obraziłem się na Boga, Bóg mi przebaczył w zeszły piątek. Co to jest Bóg? Co to są te trzy zgłoski? By, u, g. Mogło się to w języku polskim nazywać inaczej. Mene, bene się mogło nazywać. Co to jest Bóg? My naprawdę za mało padamy przed majestatem Pana Boga. Tego Pana Jezusa klepiemy po ramieniu w tych wszystkich piosenkach. Ale przepraszam, tak wejść do bazyliki i tak walnąć na pyski, poleżeć z godziny krzyżem, żeby się w posadzkę czoło zaryło. Najlepiej się mówi o Bogu, kiedy się nic nie mówi. Ktoś powiedział, że aniołowie mają ubaw popachi w niebie, jak jest wykład z teologii dogmatycznej na ziemi. To oni padają ze śmiechu po prostu. Jak ten profesor tłumaczy, że ten Bóg, że to jego pełnia, absto, oni po prostu leżą ze śmiechu. Jak pójdziemy na tamtą stronę, to też oczy zrobimy szerokie. Jednym z takich dla mnie subiektywnych dowodów na to, że Jezus Chrystus był prawdziwym Mesjaszem, jest prawdziwym Mesjaszem, było to, że kiedy pytano Go o tamtą rzeczywistość Boga, to ja oczywiście parafrazuję, bo takiego cytatu w Piśmie Świętym nie ma, ale Jezus wielokrotnie to sugerował. Po tamtej stronie jest tak, że ja wam nic nie powiem. Nic. I się mówi, kurczę, On to chyba widział. Bo gdyby Jezus był fałszywym prorokiem, to by mówił w niebie, kwiaty wielkie, błękitne, automaty z Coca-Colą za darmochę, aniołowie, ślicznik, każdy ma figurę Claudii Schiffer. No w ogóle był, prawda, tym Żydom by tam opowiadał różne historie, a Bóg, Jezus powiedział krótko, w niebie jest tak, że ja wam nic nie powiem, koniec. Jak ktoś chce, to niech sprzeda wszystko, bo Ewangelia tego od nas wymaga i niech pójdzie za mną. Co ci teologowie, teraz aniołowie będą mieli uwag w niebie z tego, co ja będę mówił? Bóg, nikt nie zna Boga, tylko Bóg zna samego siebie. I wyraża, ma świadomość samego siebie. On jedyny sam siebie przenika, on jedyny sam siebie poznaje do głębi i on niejako w tym poznaniu wypowiada siebie. Bo jeśli ktoś coś poznaje, to tworzy obraz siebie i Bóg się wypowiada. A Bóg, kiedy się wypowiada, słowo Boga, to nie jest jak nasze słowo, że to jest tylko brzmienie. Ja mówię chleb, ale na moim ręku się w tym momencie bochenek chleba nie pojawia. Usłyszeliście tylko drżenie powietrza wzmocnione przez te membrany i tam wzmacniać. Natomiast kiedy Bóg mówi ziemia, to jest ziemia. Kiedy Bóg mówi światło, to jest światło. Kiedy Bóg mówi człowiek, to się pokazał człowiek. I kiedy Bóg sam o sobie mówi Bóg, to tak rodzi się Syn Boży odwiecznie. Bóg poznający samego siebie i Bóg poznawany to jest to samo. Dwie osoby, ale jedna natura. I ten Bóg, który siebie poznaje, siebie pokochał. A kochanie Boga to nie jest czynność psychiczna, jakaś jak u nas, stan woli czy uczynek, tylko to jest osoba, Duch Święty. Ja wiem, że z tego nic nie rozumiecie, ja też nic nie rozumiem, ale trzeba jakiś wstęp teologiczny zrobić, żeby pokazać, że Bóg sam siebie miłuje, bo jest godny tej miłości. Kochani, my Polacy, i to chyba my Polacy, ja tam tak wielu narodów dobrze nie znam, mamy kłopot taki zasadniczy w chrześcijaństwie przez naszą narodową fałszywą skromność. Kiedy my słyszymy, że ktoś się sam kocha, to mówimy, oj, nieładnie. Prawda, jaka jest nasza fałszywa polska pokora? Bo to tak nie jest wszędzie. Że ładną masz sukienkę. A, takie byle co, to tam, wiesz, za złotówkę wyciągnęłam. Słuchaj, ładnie śpiewasz, zaśpiewaj coś. Nie, to tak, beczę trochę tam, byle jak. Proszę pani, ale świetne pani ciasto upiekła. Oj, nie udało mi się, proszę księdza, przypaliłam zupełnie, dzisiaj jest... Natomiast tak nie jest w świecie, kiedy Angielce powiecie, masz ładny swetr, Angielka powie dzięki. Ja wiem, że jest ładny, bo też go wybierałam przez cały dzień w sklepie i on jest ładny. Dziękuję, że ci się też podoba. I my, kiedy słyszymy, że Jezus, że Bóg mówi, stworzyłem was dla swojej chwały, żebyście mnie wielbili, zaraz to rozbierzemy na części, to mówimy, oj, nieładnie, Panie Boże, nieładnie. My byśmy chcieli, żeby Bóg powiedział nam to samo. No wiecie, jestem Bóg taki byle jaki, taki jestem Bóg do niczego trochę, prawda? A Bóg mówi prawdę, jestem wielki, piękny, wspaniały, jedyny sens życia, jestem wieczność, jestem absolut, jestem czymś niewypowiedzialnie pięknym. Ja taki jestem i ja się sam za to kocham. Kocham siebie, w Bogu są trzy. Ja, Ojciec, kocham Duch Święty, siebie, Syn Boży. To jest cała Trójca. Ja kocham siebie, bo Bóg kocha siebie. Bóg nie może siebie nie kochać, bo jest uczciwy i jest godny miłości nieskończonej. Syn i Duch, Ojciec i Syn kochają się tą samą miłością, kochani. I tutaj zaczyna się już... oczywiście, żeśmy przelewali teraz ocean do dołka, jak to w tej opowieści Augustyna, który widział chłopczyka przelewający wodę z oceanu do dołka, który wykopał na plaży. I taka jest nasza możliwość poznawania Pana Boga. I Bóg jest absolutnie szczęśliwy i nic, nikt nie jest mu potrzebny do szczęścia, jest pełnią szczęścia, to jest dla nas stan nieznany zupełnie. I po co to stworzenie człowieka? No i tutaj już zajrzyjmy, ja sobie tutaj wypisałem pewne fragmenty z Pisma Świętego. Dlaczego Pan Bóg nas stworzył, skoro Jemu nic do szczęścia nie jest potrzebne? Niektórzy myślą, że jeśli ktoś nie pozna tajemnicy Trójcy Świętej, to znaczy na ile człowiek ją może poznać, pomyśli, że ten Bóg to jest, przepraszam, cwaniak, bo nas stworzył, bo mu w niebie się nudzi. No, sam siedzi jak ten kołek w niebie, to stworzył ludzi, przynajmniej ma jakąś rozrywkę z nich. Otóż do niczego mu nie jesteśmy potrzebni. Do niczego Panu Bogu nie jesteśmy potrzebni, ponieważ Ojciec oglądając Syna, czyli samego siebie, poznając Go jest absolutnie szczęśliwy. Więc jak to było z naszym stworzeniem? Sekundkę tylko, znajdę te cytaty, które sobie tutaj zapisałem. Dla nas istnieje jeden Pan, mówi Paweł, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy. Przez Jezusa jesteśmy, dzięki Niemu. W liście do Kolosan pisze, przez Niego i dla Niego. Autor listu do Hebrajczyków inaczej to ujął. Jego, czyli Jezusa, ustanowił Bóg dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. W ogóle my istniejemy dzięki Jezusowi Chrystusowi. Co to znaczy? Otóż, kochani, tutaj oczywiście będziemy się odwoływać do relacji ludzkich. Miłość z natury, bo Bóg jest miłością, chce się dzielić, chce pączkować, chce się rozrastać, chce być, żeby było jej coraz więcej. I Bóg, oglądając swojego Syna, zapragnął stworzyć człowieka, żeby szczęścia było więcej. Bo Bóg, oglądając swojego Syna, Ojciec jest szczęśliwy i chciał się tym szczęściem podzielić. I tutaj się odwołam oczywiście do naszych ludzkich relacji. Każdy z was to przeżył, że chce się dzielić szczęściem. Oglądacie film, fantastyczny film, siedzicie w kinie i już mówicie, muszę to pokazać mojemu kumplowi. No muszę to pokazać, muszę zaprosić moją dziewczynę na ten film. Muszę pokazać tą książkę, no genialna płyta, muszę koniecznie uszczęśliwić tą płytą mojego przyjaciela. Miłość się chce dzielić. I coś tutaj jest w tajemnicy Pana Boga. Bóg patrzy na Syna, jest szczęśliwy tym oglądaniem Syna i stworzył ludzi, żeby im powiedzieć, ludzie, to jest mój Syn, popatrzcie w Ewangelii, popatrzcie na górze Tabor, to jest mój Syn umiłowany, popatrzcie na chrzest Jezusa w Jordanie. Ojciec mówi, to jest mój Syn, to jest mój Syn, wy na Niego patrzcie, a będziecie szczęśliwi. Kiedy studiowałem w Lublinie i wracałem nieraz pociągiem do Warszawy, to zawsze w Nałęczowie dosiadały się panie kuracjuszki z sanatoriów i zaczynało się. Pierw tam było sanatorium, jak dawali jeść, co, jak tutaj, potem o rodzinie, bo to panie najlepiej wskakują na tematy rodzinne i zaczynało się. Pani zobaczy, mój wnuczek. A co tam pani wnuczek? Pani zobaczy, mój wnuczek. Proszę panią, ale mój jakie ma trzy ząbki, proszę panią. Mój ma cztery, cztery do trzech, proszę panią. Ale proszę panią, mój wnuczek jak sika. Przypominam, pani sika. Mój to sika wnuczek, proszę państwa. Każda z mam waszych to przerabiała i wy to też będziecie przerabiać. Jak chodziłem po kolędzie, to było niesamowite. Proszę księdza, moja córka, proszę księdza jest najlepsza w szkole. Mamo, uspokój się. Jest najlepsza w szkole, proszę księdza. Właśnie proszę księdza dostała się w tej chwili do koledżu. Będzie w Londynie studiowała w koledżu. Mamo, uspokój się. Dostałaś się do koledżu. Echo Boga, kochani. To jest echo Boga. To jest mój Syn umiłowany. To jest moja córka umiłowana. Tylko jest jeden problem. Że rodzice myślą, że jak ja zobaczę tą córkę z koledżu, to się przewrócę ze szczęścia tak, jak się mama przewraca ze szczęścia. No często nie. My często kogoś chcemy podzielić się z nim swoją fascynacją i to się nie udaje. Prawda? Byłem kiedyś u mojego kolegi, który mnie zaprosił, ojciec właśnie trzech córek, przyniósł kartkę i mówi, zobacz, genialne. Ja mówię, co genialne? No nie widzisz? Koni. A ja mówię, a gdzie jest ten koń? Patrzę, mówię, czekaj, momencik. Nie widzisz konia? Koń w biegu. To namalowała moja córka, Berenika. To dziecko ma talent. Więc ja, żeby nie kłamać, wypowiedziałem się na temat tego talentu. Ale widziałem, że jeśli cokolwiek powiem o tym rysunku tej Bereniczki kochanej, to ten ojciec mnie udusi. Otóż ja w tym momencie nie byłem szczęśliwy tak jak ten ojciec, bo nie kochałem tej Bereniki i ten konik średnio mi się podobał. Natomiast kiedy Bóg Ojciec pokazuje nam Syna i my Go naprawdę zobaczymy, podkreślam to słowo, naprawdę zobaczymy duszą, bo wielu ludzi żyje przed karykaturą Pana Boga. Ciągle nie widzą piękna Chrystusa. Mają za małe serce, żeby to piękno zobaczyć. Ktoś im skrzywił kiedyś obraz Jezusa. Natomiast kiedy się Jezusa zobaczy, będzie się powtarzać za świętymi. Cały świat nie ma dla mnie sensu. Jezus jest dla mnie sensem. Jestem szczęśliwy Jezusem Chrystusem. To nam mówi, i to mówi święty Jan, zwróćcie uwagę, tą całą mądrość, którą wam tu nieudolnie przedstawiam, zapisał tak. W poemacie duchowym o stworzeniu świata Jan od Krzyża pisze, to są słowa Boga Ojca do Jezusa Chrystusa. Chciałbym ci dać, mój Synu, miłą oblubienicę, aby mogła oglądać nas w bytu tajemnicy i chleba jeść z tego stołu, z którego ja pożywał i oglądać to piękno, które w Tobie odkrywał, by się ze mną cieszyła, zaznała szczęścia tchnienia, na widok Twej piękności, Twego ze mną istnienia. Niech się stanie, rzekł Ojciec, dla Twojej to miłości i przez jedno to słowo wywiódł świat z nicości, żeby świat oglądał Boga. Jest pytanie drugie, które nam się tutaj przedstawia. Dlaczego Jezus odkupił świat, dlaczego umarł na krzyżu. My, kochani chrześcijanie egoiści, zaraz byśmy mówili, bo nas kocha, bo nas miłuje, bo Jezus umiłował nas aż do końca, bo my, bo ja, bo dla nas, bo mnie. Kochani, pierwszy motyw śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu jest taki, że On chciał uwielbić Ojca. Jest w Ewangelii świętego Jana, zanotujcie sobie jedno zdanie, które jest niesamowicie ważne, 14 rozdział, 31. Aby świat zobaczył, jak ja kocham Ojca. Chodźmy, powiedział Jezus w wieczerniku i poszedł na krzyż. Aby świat zobaczył, jak ja kocham Ojca. Chrześcijanin, który tego nie zrozumie, że nie on jest najważniejszy, tylko Bóg jest najważniejszy, nigdy nie stanie się chrześcijaninem. Będzie miał karykaturę chrześcijaństwa. A my ciągle myślimy, że to ja jestem najważniejszy. Przychodzimy do spowiedzi i co mówimy? Ale ja jestem biedny, ale mi się nie udało, ale jestem podły, źle zrobiłem, co mi ksiądz poradzi? Nieraz w ogóle słowo Jezus, Bóg nie pada w spowiedzi. Ja jestem w centrum. Klękamy przed Najświętszym Sakramentem, aby Go adorować i zaczynamy. Panie Jezu, popatrz na mnie. Zobaczcie, czyja adoracja się zaczyna. Siebie, bo zobacz, bo mój ojciec pije, bo nie dostałam się na studia i w ogóle mam kłopoty z czystością. Panie Jezu, popatrz na mnie. Wielbić Boga to zapomnieć o sobie, rozpłynąć się w Bogu. Otóż w Mediator Dei papież zapisał sekundkę, też ten cytat w notesiku wpisałem. Zapisał niesamowite słowa. Pius XII. Cokolwiek Jezus uczynił, od dobrowolnego uniżenia się we wcieleniu począwszy, do rozlania się sakramentów z przebitego Jego piersi, miał na widoku jedynie chwałę Ojca. A my wpisujemy się tylko w ten nurt miłości, że Syn kocha Ojca. Moi drodzy, popatrzmy na mszę świętą. Nam się nieraz wydaje, że najważniejsza relacja na mszy świętej, gdyby tu stał ołtarz, to jest relacja między Bogiem a wami. My się modlimy do Boga, Bóg nam daje komunię, my się patrzymy na Boga, Bóg za nas składa ofiarę. Nic z tego. Najważniejsza relacja we mszy świętej to jest między Synem na ołtarzu, a Ojcem w niebie. To jest najważniejsza relacja mszy świętej. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego. Wtedy jest najważniejszy moment przy świętej, oczywiście pomijając przeistoczenie. My patrzymy, jak Syn kocha Ojca. Patrzymy w tych wszystkich znakach sakramentalnych. I my jesteśmy zapraszani do tej relacji Syna i Ojca. Może ktoś z was kiedyś był, to szczególnie dotyczy ludzi, którzy jakoś przeżywają brak miłości w swojej rodzinie. I nagle trafiliście do jakiejś rodziny, gdzie jest miłość, gdzie mąż przytuli żonę, gdzie dzieci są takie czyste. I siedzimy w tym domu, mi się to nieraz po kolędzie zdarzało. Siedzimy w tym domu, mówimy, jak tu dobrze, jak jest u nich dobrze, jak oni się kochają. Chciałbym tu z wami po prostu zamieszkać i się na was gapić, też się do was przytulać. Chciałbym wejść w waszą miłość. Otóż msza święta to jest przychodzimy do domu Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Msza święta się zaczyna w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i kończy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I cały czas Trójca jest we mszy świętej. I jesteśmy zaproszeni. I Bóg za darmo mówi, wejdźcie do tajemnicy mojej, Ojca, Syna i Ducha. Kto tego nie zrozumie, nigdy dla niego msza święta nie będzie ciekawa. To będzie ciągle się gapił na siebie we mszy świętej, a jeszcze szukał uczuć. Zresztą do tego wrócimy. Modlimy się, jak my się modlimy do Pana Boga? Panie Boże, daj nam to, nowożeńcom, dzieciom ochrzczonym, zmarłemu Janowi i Marii, przez Chrystusa Pana naszego. Jeśli my przyjdziemy do Pana Boga i powiemy, Panie Boże, popatrz na mnie, jak jestem biedny i chory, i zdołowany, i tam w rodzinie, i to się nie układa. Ludzie, słabe to jest. Ale powiedzieć, Panie Boże, daj mi to i to, bo ja jestem stworzony na obraz i podobieństwo Twojego Syna. No to wtedy Bóg leży. No. Mi odpowiadała kiedyś jedna nauczycielka, że miała takiego jakiegoś chłopczyka w klasie, który był tak podobny do jej wnusia, że mój proksiędza, zęby zagryzałam, żeby tego chłopaczka nie faworyzować, ale siłą rzeczy no, był moim wyraźnym pupilem, bo był podobny do mojego wnusia. Wiesz, jaka jest Twoja wartość? Bo jesteś podobny do Pana Jezusa, na Jego podobieństwo stworzony. I cały sens powołania chrześcijańskiego to jest upodobnić się do Jezusa. Chrześcijaństwo to nie jest religia prawa, to jest religia osoby Jezusa Chrystusa. Pamiętacie tą historię, kiedy Izaak chciał pobłogosławić swojego syna Ezawa, a Izaak już nie dowidział i nie dosłyszał. I matka Jakuba i Ezawa, szybko pobiegła, zamieniła, znaczy podrobiła Jakuba jako Ezawa. Ezaw był owłosiony, więc mu dała skórki z koźląt i na szyję. I ten niewidomy Ezaw mówi, kto ty jesteś? On mówi, jestem Ezaw. Naprawdę jesteś Ezaw? A to był Jakub. Mówi, no dobrze, jak jesteś Ezaw, to ci pobłogosławię. Pomyliło się tatusiowi i nie tego syna pobłogosławił. Wiecie, jaki jest sens życia naszego? Żebyśmy tak żyli duchowo, że na sądzie ostatecznym Pan Bóg powie, kto ty jesteś, a my powiemy Jezus Chrystus. I się Pan Bóg pomyli i cię wpuści do nieba, rozumiesz? Mówię to żartobliwie. Dobry człowiek to jest podobny do Jezusa. Święty Paweł mówił, żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Jak robisz rachunek sumienia, to się w zasadzie możesz o jedno zapytać. Jestem podobny do Jezusa? Jestem bliźniakiem Jezusa? Czy tak łamię chleb? Czy tak się uśmiecham? Czy tak przytulam dzieci? Czy potrafię powiedzieć prawdę ludziom, tak jak Jezus Chrystus? Prawda? To jest miłość, też mówić prawdę. Czy potrafię się tak modlić jak Jezus? Śmiać, płakać, głodować, dzielić chlebem i wreszcie pójść na krzyż, tak jak Jezus Chrystus? Jeśli jestem podobny do Jezusa, spełniłem swój cel życia na ziemi. I teraz ta darmowa miłość Boga, że oni się kochają i się tym dzielą. To się z Boga przelewa. To jest nam trudno przyjąć. Dlaczego jest nam to trudno przyjąć? Dlatego, że oczywiście tutaj nie oceniam i nie chcę oceniać waszych rodzin, są na pewno bardzo różne, ale z mojego doświadczenia wiem, i zresztą takie jest doświadczenie świata, że nieraz w rodzinach i w małżeństwach parują układy handlowe i miłością nazywa się układy handlowe. Układy handlowe zaczynają się już w relacjach między chłopakiem a dziewczyną. Więc ja ci powiem, że ty jesteś ładna, no to ty mi pozwolisz na buzi, no. Przepraszam, ja to trywializuję, ale to mniej więcej na tym polega. Ja ci powiem, że cię kocham, bo ty tego strasznie pragniesz. Jeszcze cię samochodem zawiozę do lekarza. No dla dziewczyny to jest szok, jak jeszcze on gdzie chłopak zawiezie i czeka na nią godzinę przed przychodnią. A ty za to powiesz mi, że jestem wspaniały, dobra? No to taka umowa dzisiaj malutka. My tego tak nie formułujemy, kochani. My o tym nie wiemy, a my handlujemy często uczuciami, popisywaniem, szpanerstwem. I potem nagle po ślubie zaczyna brakować towaru na zamianę. I on mówi, spadaj, znudziłaś mi się. To nie była miłość, ale tak mnie kochał. Handlowaliście przed ślubem. I dlatego, kochani, ja rozumiem, że jest to zgodne z naturą i to nie jest złe, że chłopak i dziewczyna, kiedy chodzą ze sobą, starają się być atrakcyjne, dziewczyna ładnie wyglądać, prawda, jakoś się prezentować. Chłopak też chce być szarmancki, dżentelmenem, inteligentny, popisuje się, że czytał tu, Prusta, że tu, widział to. Ale ostrożnie, kochani, ostrożnie. Pamiętacie te bajki, czy w filmach był taki wątek, że książę szukał żony, przebierał się za żebraka, szedł do miasta, poznał jakąś kuchareczkę Marysię, która go pokochała i mówi, kochasz mnie? Kocham, ale nie mam pieniędzy. To nic, ja cię kocham, ale brzydki jestem. To nic, ja cię kocham. No to jak żeś mnie pokochała, to ci powiem, że jestem księciem i taki brzydki wcale nie jestem i że mam jeszcze sporo na koncie w mBanku, prawda? Otóż uważajcie, bo nieraz i ten handel damsko-męski przenosi się na dzieci. Jak nie przyniesiesz w czerwcu świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Nie, mamusia ci nic nie powie, tylko u sąsiadów to przyniosła. I już jest handel. I już jest handel. Zwróćcie uwagę. Zresztą dzieci też żądają od rodziców pieniędzy. Mamo, pojadę z tobą na wczasy, ale wiesz, potem musisz mnie puścić. Nie na wczasy, no. Już handlujemy. To. I wtedy, i kiedy przychodzi do nas Pan Bóg, i mówi, że nas kocha, to my mówimy, i ile, Panie Boże, za tą Twoją miłość? Nic. Nie, no nie żartuj, Panie Boże. Ile? Jeden z księży kiedyś powiedział, kurczę, żeby komunia kosztowała przynajmniej dychę, to by ludzie ją szanowali. A za darmo Pan Bóg daje komunię. U prawosławnych się podobno tam za sakrament pokuty płaci, u nas na szczęście nie. Ale jak my nie możemy uwierzyć w miłość Boga? Wszystkie nasze depresje. Wszystkie nasze smutki chrześcijańskie są zdemaskowaniem w dużym stopniu, że nie wierzymy, że Bóg kocha za darmo. To jest niesamowite. Przychodzi ktoś zrozpaczony, bardzo często chodzi tu o grzech przeciwko czystości. Znowu popełniłem samogwałt. No, jestem przerażony. No, obiecałem sobie, że już nie popełnię samogwałtu. No, znowu popełniłem. Widzę, że on to poważnie traktuje. To dobry znak. Mówię, bracie, miłosierdzie, Jezus, weź się w garść, poza tym poszukamy. Skąd się ten twój samogwałt bierze, bo najczęściej on o czymś mówi. Ale najważniejsze, słuchaj, rozgrzeszam cię w imię Ojca i Syna. Chodźcie jeszcze przytulę, krzyżyk ci na czole zrobię. Jezus cię kocha, zapomniał o wszystkim. A on siedzi, tam. Ja mówię, ale Jezus cię kocha, odpuścił. Jezus już nie widzi twojego grzechu. A tam co ksiądz opowiada. Proszę księdza, niech mi ksiądz da pokutę wielką. Niech mi ksiądz każe pościć 3 dni o chlebie i wodzie. A ja mówię, nie, nic z tego. Chcesz zahandlować z Panem Bogiem? O rozgrzeszenie z samogwałtu? Nie, kochany. Za pokutę pójdziesz do kościoła, w kruchcie wisi krzyż, ucałujesz stopy Jezusa. Ale to proszę księdza, mogę ucałować, ale jeszcze 3 dni pokuty. Zabraniam żadnego handlu. I powiedz Jezusowi, że chcesz Go kochać. I to jest twoja pokuta. My chcemy handlować z Panem Bogiem. Panie Boże, patrz, co zrobiłem. To zrobiłem, ten różaniec codziennie odmawiam. Do Świętej Lipki 3 raz przyjechałem. Panie Boże, prawda? To jest tak, jak wiecie, jak w tym kawale, że idzie mrówka ze słoniem po moście i mrówka mówi do słonia, ale dudnimy, nie? Otóż wielu ludzi w religijności mówi, Panie Boże, ale dudnimy, nie? Ostatnia spowiedź, pamiętasz? 3 godziny u księdza siedziałam. No to żeśmy zbawili kawałek świata. Dziecko, nic nie zbawiłeś. Po prostu Bóg daje za darmo. I to jest piękne w Kościele katolickim, wiecie? To jest piękne w Kościele katolickim, zresztą nie chcę mówić, że tylko w Kościele, ale Kościół katolicki znam dobrze, że zobaczcie, siedzimy tutaj w tej chwili, głoszę wam prawdę Bożą. Każdy, kto tu przejeżdża koło Świętej Lipki, może sobie teraz przyjść, wejść, usiąść na końcu. Prostytutka, cinkciarz, może z mafii pruszkowskiej, ktoś antyklerykał, może tu przyjść. Będzie msza święta o 12:00. Każdy może wejść do kościoła. Przy bramce do kościoła nie będą stali ochroniarze i pytali, czy pan jest godny komunii świętej. Każdy może wejść i za darmo dostać. Kościół się uczy tego od Boga. Co ty chcesz za to? Dlatego Bóg stał się dzieckiem, dlatego Bóg stał się po ludzku nic nie warty, po ludzku nic nie warty, żeby uchronić relacje z Nim od handlowania. Proszę zwrócić uwagę, kiedyś do mnie przyszedł student w Warszawie, mówi, czy widziałem te pokazy laserów na Placu Zamkowym w Warszawie, tam kiedyś 2-3 lata temu. Mówię, nie widziałem. Proszę księdza, no figury na niebie robili, jakieś napisy, to było niesamowite, cały plac zamkowy, tłum ludzi, zakorkowało się krakowskie przedmieście, tutaj się trasa WZ zakorkowała, niesamowite, ten student mi opowiada, jak oni to technicznie zrobili i w pewnym momencie pół żartem, pół serio do mnie mówi, proszę księdza, no żeby kościół zrobił taką przeświętą, to ludzie by walili tłumnie do kościoła. A w kościele ksiądz bierze ampułkę, trochę wleje wody, wina, pan z wami, w górę serca, no nic. Przysiędza, jak mówi, jak ja byłem na koncercie Pink Floyd w Pradze i grali The Wall i to koło się zakręciło, to mnie przeszły dreszcze, ja zrobiłem rachunek sumienia z całego życia. A w kościele ksiądz mówi właśnie święty, 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 baranku Boży, na kazaniu to samo, w konfesjonale powie mi to samo. Kochani, ja wtedy rzeczywiście się zastanawiam, czy Pan Bóg nie może nam przy świętej zrobić lekkiego zaćmienia słońca w czasie przeistoczenia. Drobiazg dla Niego. Mniejszy drobiazg niż dla nas potrapać się po głowie. Czy Pan Bóg nie może, nie wiem, w czasie homilii lekka lewitacja księdza 40 centymetrów nad ołtarzem, prawda? Ale ludzie, no tłumy by waliły do kościoła, jakie? A dlaczego Pan Bóg tego nie zrobi? Dlaczego kazał powiek wieków łamać chlebek i winko lać do kielicha? Przepraszam, że tak mówię, bo od strony tej fenomenologicznej to tak wygląda. Łamiemy opłatek i lejemy z ampułki trochę wina do kielicha, żeby nie handlować. Pan Bóg mógłby nas wszystkich kupić. Wszystkich mógłby nas kupić. I w Świętej Lipce by aniołowie fruwały nad tymi krużniankami. Ale co z tego Pan Bóg powie? Przyjdziecie do mnie, bo wam zapłaciłem. Przyjdziecie do mnie, bo wam zapłaciłem. Ludzie mówią, będzie dobre kazanie, przyjdę do kościoła. Będzie ładny śpiew, przyjdę do kościoła. Nie ma kazania, nie ma śpiewu, nie przychodzę. I Pan Bóg, popatrzcie, jak Pan Bóg powoływał tego młodzieńca. Sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną. Młodzieniec się odwrócił i poszedł. Większość duszpasterzy powołaniowych i duszpasterek powołaniowych powiedziałoby: moment, chłopcze, zaczekaj, chwila, zaraz, zastanów się, co robisz. Jeszcze jakbyśmy mieli moc cudowną Pana Jezusa, to byśmy mu potok rwący przed nogami tam zmontowali szybko. A Pan Jezus mówi do ciebie jednym słowem: pójdź za mną. I nic nie kupuje. I nic nie straszy. Pan Bóg by nas wszystkich mógł zastraszyć do siebie. Modlilibyśmy się godzinami. Meteoryt, wojna, zaraza. Lekarz by ci powiedział: pani ma jakiegoś guza, pan ma jakieś fatalne wyniki. I byśmy natychmiast do kościoła polecieli. I Bóg nieraz musi wstrząsnąć człowiekiem. Ale kochani, Bóg nie chce nas kupić i zastraszyć. Chce, żebyśmy ze swojej wolności powiedział: chcecie, Panie Boże. W moim kościele parafialnym na mszy świętej nie ma żadnego nastroju, żadnych chwytów duszpasterskich, żadnego tańczenia przy ołtarzu. Ksiądz średni, bo Pan Bóg nam księżom, my przygotowujemy księża genialne kazania na niedzielę, tylko Pan Bóg nam język plącze. To nie myślcie sobie, że my nie. Każdy ksiądz idzie do ołtarza z genialnym kazaniem, tylko Pan Bóg mówi: uwiedziesz mi młodzież, księżulku. I księdzu się kartki pomylą i już, prawda. Ja mówię poważnie, dlaczego Pan Bóg, wielu moich kolegów jest naprawdę inteligentniejszych, ale nie powołał do kapłaństwa. I Kościół chce, żeby był taki, a nie inny. Ja nie chcę tłumaczyć sprytną demagogią dziadostwa duszpasterskiego, które niekiedy istnieje w parafiach czy w duszpasterstwach, ale Pan Bóg naprawdę nie chce nas zachwycić śpiewem fantastycznie nastrój, bo jak przestanie płacić to, co powiemy? Żegnaj Boże. Ilu ludzi powiedziało? Dopóki były fajne pielgrzymki, był fajny ksiądz, dopóki był nastrój, to chodziłem do kościoła. Teraz, Boże, przestałeś płacić. A Pan Bóg przestaje płacić i mówi: kochasz mnie? Pamiętajcie, że Panu Bogu się bardziej będzie podobał pacierz wymuszony. Chryste, jestem zdenerwowany, mam depresję, mam dołek, ale ja Cię kocham. Jak się z Panem Bogiem wykłócisz, to Jemu bardziej na tym zależy, niż będziesz obojętny. Dlatego nie ma przekupywania. Bóg nieraz, i Bóg chce, żebyśmy Go umiłowali za darmo z głębi serca. Z głębi serca. A żeby się dowiedzieć, co my mamy w głębi serca, to tak jak gospodyni w garnku, jak chce zobaczyć, co jest na dnie, to zamiesza. Wiecie, po co mamy kryzysy duchowe? Po to, że Bóg sprawdza, co mamy w głębi serca. Bo co mamy na wierzchu w serca, to my mamy nastroje, emocje, jakieś tam swoje poglądy, ale w głębi serca to my sami niekiedy do końca nie wiemy, co my mamy w głębi serca. I Pan Bóg nam zamiesza, po to jest kryzys. Pan Bóg cię pośle do konfesjonału i nagle cię ksiądz nie zrozumie. Wręcz przeciwnie, zwymyśla cię, powie: leniu patentowany, i ci przeproś matkę. A ty wyjdziesz i mówisz: o, nie zna się na psychoanalizie. Już więcej do spowiedzi nie pójdę. Jak kochasz Chrystusa, to cię 100 księży nie zrozumie i równie, a ty jednak będziesz się Jezusa trzymał ręką. Bo to są kryzysy. Pokaż mi, co masz na... Jezus chce być ukochany za darmo, tak jak On kocha za darmo, głębią naszego serca, tą naszą właśnie wolnością. Wynotowałem sobie jeszcze tutaj, na koniec powiem, cytat z Tagore, Mądrości Wschodu. Taki krótki dialog, taka krótka historia. Szukam, kto by mnie kupił, wołałem idąc rankiem po brukowanym gościńcu. Ukazał się król z mieczem w dłoni i powiedział mi: kupię cię za swoją potęgę. Ale ja pokazałem mu plecy. Wyszedł starzec, popatrzył na mnie i powiedział: kupię cię za pieniądze. Ale ja zaśmiałem się w głos. Wyszła piękna dziewczyna, popatrzyła na mnie i powiedziała: kupię cię za jeden uśmiech. Ale uśmiech jej zbladł i sama odeszła w ciemną noc. Nagle wyszło małe dziecko, popatrzyło na mnie i powiedziało mi: kupię cię za nic. Jak to za nic? Za nic. Więc dla zgody ugodziłem się z dzieckiem i przez to stałem się wolnym człowiekiem. Człowiek się staje wolny, kiedy zaczyna kochać za darmo. Umęczymy się nad marketingiem handlu miłości niemiłosiernie. I dlatego to podpowiadam wam od razu jako początek tych rozważań waszych całotygodniowych o miłości. Myślcie o Bogu i nie zadawajcie pytania dlaczego, bo nie znajdziecie na nie odpowiedzi. Kocha za darmo, źródło miłości, nie narzuca się, tak jak my się narzucamy, z sympatiami, z antypatiami, z przekupywaniem drugiego, z przekonywaniem. Przychodzi za darmo. Wybaczcie swoim nieraz rodzicom, którzy może was nie kochali za darmo. Wybaczcie, bo może dziadkowie ich też nie kochali i pradziadkowie. I cały ten łańcuch tej pokaleczonej, poranionej, skrzywionej miłości nieraz się ciągnie od wieków. Wy zacznijcie, być może w tym łańcuchu nowe ogniwo, czyste, na wzór Jezusa Chrystusa, że dam ci siebie za nic. I też to będzie dla świata niezrozumiałe, ale pociągające i fantastyczne. Dlaczego kochamy papieża? Bo daje za nic. Dlaczego kochaliśmy Matkę Teresę z Kalkuty i kochamy? Bo dawała za nic. Nic tego nie miała. Wszystkie kalkulatory by się zagrzały, jakbyśmy chcieli matematycznie obliczyć logikę Jana Pawła II. Jakbyśmy chcieli obliczyć logikę Matki Teresy z Kalkuty. Wszystkie kalkulatory pójdą z dymem. Jest to inny rachunek, inna ekonomia. I no cóż, myślę, że dalsze wasze rozważania o miłości będą właśnie lekcjami z tej nowej ekonomii darmowej miłości Boga i bliźniego.